W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w uroczystość Najświętszej Trójcy. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Rozpocznę dzisiejsze z Państwem spotkanie od pewnej refleksji, oczywiście na temat Trójcy Świętej. Drodzy bracia i siostry, obchodzimy dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Cóż Wam mogę powiedzieć o Trójcy? Jest ona tajemnicą, wielką tajemnicą wiary. Amen. To było najkrótsze kazanie, jakie usłyszałem kiedyś w młodości. Przeczytałem ostatnio tekst księdza Jarosława Grabowskiego. Ciekawa refleksja. Zaglądając do Pisma Świętego, biblijne opisy objawienia Świętej Trójcy odnajdujemy m.in. w wydarzeniu chrztu Jezusa w Jordanie oraz podczas jego przemienienia na górze Tabor. W tradycji Kościoła odnajdujemy wiele tekstów, które poprzez analogię przybliżają nam prawdę o Trójcy Świętej. Święty Atanazy w IV wieku pisał: Ojciec jest światłem, słońcem, ogniem, Syn jest blaskiem, łuną od ognia, Duch Święty jest oświeceniem. Święty Augustyn na początku V wieku pisał w swoim monumentalnym dziele o Trójcy Świętej, a Benedykt XVI na początku XXI wieku przypomniał w encyklice Deus Caritas Est, że wiara podtrzymywana i ożywiana przez miłość otwiera dostęp do kontemplacji Trójcy Świętej. Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę. Osoby Trójcy są same w sobie relacjami miłości, czyli wspólnot. A teraz już przechodzimy do naszej codzienności. Ekumeniczną modlitwą przy bocznym ołtarzu Świętej Trójcy w Bazylice Mariackiej w Gdańsku wczoraj odprawione zostały nieszpory, w czasie których wspólnie modlili się katolicy pod przewodnictwem metropolity gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Wojdy i ewangelicy pod przewodnictwem biskup Petry Boze Huber z Unii Kościołów Ewangelickich w Niemczech. Wspólne ekumeniczne spotkanie to pokłosie zbliżenia kościołów związane z powrotem do Bazyliki w 2020 roku po 78 latach 15-wiecznego ołtarza Świętej Trójcy Bractwa Świętego Jerzego. Aktualnie prowadzone są rozmowy związane z przekazaniem do Kościoła Mariackiego średniowiecznych szat liturgicznych. Więcej o tym w rozmowie z proboszczem Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
Bliżej.
Moim i Państwa gościem jest ksiądz Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk.
Bardzo ważne wydarzenie odbyło się w ten weekend, piątek, sobota, można powiedzieć, rozpoczęło pewną myśl powrotu dzieł do Bazyliki Mariackiej. Można oglądać też wystawę, o tym właśnie dzisiaj chciałbym z księdzem porozmawiać, ale zacznijmy od tych dzieł, które wrócą do Bazyliki Mariackiej. Co tak naprawdę wróci?
Po raz kolejny spotykamy się, te spotkania trwają już od 5 lat, z Unią Kościołów Ewangelickich, która jest spadkobiercą tego, co pozostało po gminie luterańskiej, która była gospodarzem Kościoła Mariackiego do zakończenia II wojny światowej, aby wspólnie poszukiwać dawne elementy wyposażenia Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Przypomnę, w 2020 roku wrócił po 78 latach bezcenny 15-wieczny ołtarz Trójcy Świętej Bractwa Świętego Jerzego ze sceną Pietas Domini, tron łaski. I przy tym ołtarzu w ubiegłym roku, w Wigilii Uroczystości Świętej Trójcy, żeśmy się modlili. I teraz, w konsekwencji tamtego spotkania, zjawiła się myśl, aby porozmawiać również o innych paramentach. 8 grudnia ubiegłego roku arcybiskup Wojda i pani biskup Petra Boze Huber w Hanowerze podpisali list intencyjny. W konsekwencji tego listu w piątek odbyło się spotkanie w Kurii Metropolitarnej Gdańskiej, gdzie zostały wręczone akty powołania do tak zwanej Rady Doradczej do spraw paramentów. Po 5 osób z niemieckiej i polskiej strony, luterańskiej i katolickiej, skupiające w sobie zarówno profesorów historii sztuki, muzealników, jak i prawników i duchownych, wzajemnie przygotuje materiał, na podstawie którego będzie możliwy powrót. Chcielibyśmy, aby ten powrót dokonał się nie później niż z początkiem 2025 roku, paramentów liturgicznych, które są aktualnie omawiane.
Jakie to są paramenty liturgiczne, jak one ważne są dla Kościoła Bazyliki Mariackiej?
Musimy sobie uświadomić, że Kościół Mariacki kiedyś to była naprawdę jakże ważna świątynia w tym regionie. Przed reformacją około 103 kapłanów codziennie sprawowało tutaj liturgię przy 47 ołtarzach. Z tego zachował się zbiór 1000 ornatów i różnego rodzaju innych paramentów liturgicznych. One zachowały się dzięki temu, że kiedy rozpoczęła się reformacja, zostały one zamurowane w poszczególnych filarach Kościoła Mariackiego i odkrywano je na przestrzeni poszczególnych wieków. Odkrywane były one sukcesywnie. Do dnia dzisiejszego wiemy, że zachowały się dwa poważne zbiory. Jeden, który został przekazany przez dawne NRD do Gdańska i trafił do Muzeum Narodowego w Gdańsku, to jest zbiór około 180 eksponatów, i drugi ponad 100 eksponatów, który jest w gestii Unii Kościołów Ewangelickich, znajduje się w Norymberdze i w Lubece. I ten drugi zestaw ornatów, kap, obrusów i różnego rodzaju innych tekstylnych paramentów liturgicznych ma wrócić do Gdańska po to, aby ta kolekcja na powrót była scalona. To jest największa i naprawdę bezcenna kolekcja, jedyna na świecie. Jeżeli są gdzieś, to są poszczególne elementy tej kolekcji. Musimy sobie uświadomić, że niektóre sięgają XIV wieku. Inne są w większości z XV wieku, a więc to jest 1300, jakbyśmy rozpoczynali podawanie daty, albo 1400. Więc zobaczcie, drodzy Państwo, jak wielki to jest skarbiec i to jest to dziedzictwo Kościoła Mariackiego, a nam wspólnie i Unii Kościołów Ewangelickich, która na mocy prawa niemieckiego jest spadkobiercą tego dziedzictwa po kościele protestanckim, który mieścił się w gdańskim kościele mariackim, i archidiecezji gdańskiej, a szczególnie bazylice mariackiej, zależy na tym, aby ta kolekcja była scalona. Jeżeli ona już będzie w Gdańsku, to myślę, że znajdziemy wspólny projekt razem z Muzeum Narodowym w Gdańsku, aby te kolekcje razem nie tylko przechowywać, ale również przedstawiać, z zachowaniem jednego warunku. Zależy nam na tym, aby, jeżeli na to pozwoli kondycja poszczególnych eksponatów, były one również wystawiane czasowo w Lubece czy też w Norymberdze.
Te skarby są w tej chwili widoczne na wystawie, która jest w Bazylice Mariackiej.
No właśnie, zapraszam bardzo gorąco do Kościoła Mariackiego, nie tylko żeby oglądać zabytki, ale też i fantastycznie opracowane zdjęcia, które udało się przygotować jako wystawę fotografii. Mamy 19 plansz, na których przedstawione są bezcenne dzieła sztuki. Wysoka jakość zdjęć pozwala nam dostrzec ogromny kunszt tych szat liturgicznych, zarówno kap, ornatów, dalmatyk. Możemy odczytywać zarówno postaci, które tam są przedstawiane, ale również i napisy, które wszystkim nam dają, na pewno dadzą dużo do myślenia. Ta wystawa została przygotowana w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Także myślę, że dla szerokiej gamy odwiedzających osób będzie ona bardzo przystępna. Będzie można również ją poznać dzięki QR-kodom, które są na poszczególnych planszach. Dzięki temu będzie można całą tę informację dotyczącą naszej wspólnej narracji, naszej wspólnej, czyli katolików gdańskich i ewangelików z Unii Kościołów Ewangelickich, zapoznać się z tą narracją.
Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji gromadzi ludzi, którym Bóg złożył pragnienie ewangelizacji, którzy doświadczyli w swoim życiu łaski. Jest odpowiedzią na wołanie o nowe głoszenie dobrej nowiny, o wspólnym przeżywaniu wiary z uczestniczką tej szkoły i z księdzem Andrzejem Niemcewiczem rozmawia Anna Rębas.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Na wieki wieków. Amen.
Od kogo zaczynamy? Krótki zarys szkoły, jaki cel, kiedy powstała, kto wpadł na pomysł?
To znaczy, ja jestem tylko małym trybikiem, że tak powiem, w tej szkole. Jestem odpowiedzialny za szkołę dopiero od 4 lat.
A kto wcześniej, proszę przypomnieć?
Przede mną było wielu księży.
A bezpośredni przed księdzem?
Ksiądz Zbigniew Wądrzyk.
Potem był
ksiądz Jan Kucharski.
No to trochę
wcześniej.
Pozdrawiamy wszystkich dyrektorów.
Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie.
Gdańskiej Szkoły Ewangelizacyjnej. I chciałam specjalnie o to zapytać, bo to tak nie urodziło się zwyczajnie, prawda? To też taka była potrzeba, żeby taka szkoła powstała. Czy ksiądz na przykład, wchodząc w szkołę albo w status dyrektora, wiedział o tym, co ma robić i dlaczego ma na tym stanowisku być?
Trochę wiedziałem. Ja się spotkałem z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji na studiach, jak byłem studentem na Politechnice i wtedy uczestniczyłem w różnych rekolekcjach i wydarzeniach, które ta szkoła organizowała i wtedy się zafascynowałem tą formą głoszenia dobrej nowiny, Ewangelii, bo była to inna forma niż dotychczasowe, które znałem.
Ale nazywało się też tak.
To się nazywało Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji, bo szkoła u nas w naszej archidiecezji trwa już 27 lat. Na całym świecie szkoły trwają już 40 ponad lat. Szkoła powstała z inicjatywy takiego meksykańskiego, można powiedzieć, ewangelizatora. To jest José Prado Flores, który założył tę szkołę w 1980 roku w Meksyku.
Ładne nazwisko, Flores.
Flores.
Związane z kwiatami.
Związane z kwiatami,
to
tak.
To był Meksykanin?
Tak, to jest niesamowita postać, bo on normalnie ma żonę, ma dzieci, ma wnuki teraz, ale też odkrył w sobie pasję do głoszenia Ewangelii. Studiował też Pismo Święte.
Słuchajcie Państwo, bo to ważne, może ktoś z Państwa odkryje w sobie, będąc małżonkiem, małżonką i tak dalej, okazuje się, że nagle odkrywamy w sobie takie głody, o których w ogóle nigdy nam się nie śniło.
Dokładnie. No
ale tak, on jeszcze żyje?
On żyje, jak najbardziej. Przyjeżdża do Polski też i prowadzi szkołę ewangelizacji świętego Andrzeja na całym świecie. No kiedy zaczynał, no to była jedna parafia, prawda? Teraz szkoła jest obecna w ponad 80 krajach świata i tych szkół mamy ponad 2000, więc widać, że to dzieło trwa. Zaczynało się od jednego kursu, czyli od takich jednych rekolekcji. Potem te kursy były rozwijane. Teraz mamy około 21 kursów. Pierwszy, być może ktoś słyszał, to jest kurs Nowe Życie. Podstawowy kurs ewangelizacyjny, jak odkryć, że Jezus Chrystus żyje, że jest obecny, prawda, że chce być z nami.
Tutaj się zatrzymam troszeczkę, bo tak jak przeglądałam informacje na temat tej szkoły nowej ewangelizacji, to właśnie spojrzałam na takie podziały, na takie etapy jakby wchodzenia w temat. No tutaj te kursy, te poszczególne tematy, które się tam pojawiają, to jest taka istota właśnie tego, co się podczas tych zajęć, nie wiem jak to nazwać, bo ludzie sobie wyobrażają szkoła. No czym jest szkoła? Czy to jest taka typowa forma, formacja, gdzie się uczy, gdzie się zadaje pytania, gdzie się odpowiada na pytania, gdzie są jakieś egzaminy. Jak to, pani Justyno, jak pani to widzi? Bo ksiądz rozpoczął od tego kursu.
Tak jest. No, na kurs idziemy czasami po prostu z potrzeby serca i u mnie też tak było właśnie.
Kto panią zainteresował? Jak się pani dowiedziała o tej szkole?
O szkole i w ogóle o kursie Nowe Życie, kiedyś to się nazywał kurs Filip, dowiedziałam się od mojej kuzynki, która posługiwała właśnie w tej początkach szkoły nowej ewangelizacji. To było jakieś 15 lat temu i troszkę z ciekawości, ale też chęci poznania Boga, bo w obecnym świecie no trudno się żyje.
Sama nazwa szkoła, szkoła znaczy musi czegoś uczyć, prawda? Sama nazwa szkoła wskazuje na to, że chcemy uczyć
i proces
tego,
pewien.
To jest proces, jak stać się nauczycielem, ewangelizatorem do tego, aby przekazywać skutecznie wiarę. Chodzi o to, że normalnie myślimy o księżach, siostrach zakonnych, ale każdy ma głosić Ewangelię. No chyba o to chodzi, żeby katolicy byli wokół nas, żeby przekazywali swoją wiarę. Natomiast no, w szkole podczas kursów uczymy się też tego, jak to robić no, w taki sposób już bardzo profesjonalny, prawda? Czyli przygotowania do jednego kursu trwa wiele godzin. Ja pracuję z osobami, powiedzmy, na jeden kurs Nowe Życie, muszę przygotować osoby, które będą mówiły konferencje, czyli tak jak ksiądz mówi przy ambonie homilię, to osoby świeckie na kursie mówią konferencję, która trwa 45 minut.
Oni muszą to przygotować.
Oni muszą to przygotować. 16 godzin mi zajęło ostatnie przygotowanie jednego kursu, żeby z każdym się spotkać, omówić wszystko, prawda?
A jakieś tematy ksiądz ma, pamięta teraz? Albo jeden temat, taki znaczy, na przykład,
kursie,
bo to ludzi na pewno interesuje.
Oczywiście, no kurs Nowe Życie to jest ewangelizacja i zaczyna się od miłości Bożej. Pierwszy temat, miłość Boża. Interakcja jest nieustanna i to jest chyba to, co pociąga. Nikt nie chce słuchać jedynie teraz.
I nie dziwię się wcale, że to wy właśnie, Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji, szykujecie na Boże Ciało festyn. Po raz kolejny już katolicy na ulicy. O nim porozmawiamy szerzej właśnie w dniu tego święta, 8 czerwca, więc mam nadzieję, że Państwo też zostaniecie z nami. Dzisiaj taki krótki zarys tego, co Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji niesie ze sobą i przedstawicielka, pani Justyna i również dyrektor tej gdańskiej szkoły byli gośćmi.
Można by było dużo mówić, ale może tak, mówimy o gdańskiej szkole, ale się okazuje, że w naszej diecezji mamy tych szkół ewangelizacji już kilka. Nie jesteśmy jedną szkołą.
Na przykład?
No, mamy szkołę ewangelizacji Magnificat w Gdyni, która powstała z naszej szkoły. Ale sensem szkoły jest to, żeby powstawały nowe, kolejne, w nowych parafiach.
A szkoła biblijna księdza biskupa?
To jest już trochę inny nurt, prawda? Też jest szkołą, ale nie pracuje w tej metodologii, którą my mamy.
Ale pewnie wszyscy...
Ale też wspaniała sprawa.
Słuchacze, no wspaniała. Wszyscy słuchacze tych szkół, podejrzewam, spotykają się na przykład na cudownych wykładach, które ksiądz biskup Przyborek organizuje, na przykład w auli Jana Pawła II.
Ja polecamy.
Ja podejrzewam, że tam wszyscy przyjeżdżamy z tych wszystkich szkół.
Dokładnie.
I słuchamy, bo tak naprawdę wszyscy pracujemy na tych samych warsztatach, że tak brzydko powiem, albo na tych samych narzędziach i tego samego szukamy. Ja tak myślę. I
no Biblia jest podstawą.
Biblia jest
tak
podstawą, dokładnie. Niestety, no ja żałuję, naprawdę. No, czas koniec, pokazuje zegar nieubłaganie, ale pewnie Państwo zaciekawieni zostaniecie jeszcze z naszymi gośćmi, bo goście jeszcze raz zaprezentują Państwu to, co faktycznie dzieje się w gdańskiej szkole, czyli propozycje na Boże Ciało, bo to jest jedna z propozycji, zresztą bardzo ważna, bo katolicy na ulicy to jest już festyn, który trwa od 99 roku i zapraszam Państwa na rozmowę z księdzem dyrektorem i z panią Justyną właśnie 8 dniu Bożego Ciała. A za rozmowę bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Za tydzień w sobotę odbędzie się 10. jubileuszowa pielgrzymka piesza śladami błogosławionej Doroty z Montowów Wielkich. Kim jest błogosławiona Dorota? Jak będzie przebiegać w tym roku pielgrzymka? Opowiada o tym jej pomysłodawca i koordynator ksiądz Krzysztof Ławrukaitis.
Jak to się stało, że trafił ksiądz na błogosławioną Dorotę, że stała się ona bliska, na tyle bliska, że już po raz 10 niedługo przejdziemy pielgrzymką do błogosławionej Doroty.
No, chcemy Panu Bogu dziękować za to, że w tym roku będziemy obchodzić jubileuszową 10. pierwszą pielgrzymkę z Gdańska do Montowów Wielkich, do miejsca urodzin błogosławionej Doroty. A jak to się stało? No, można powiedzieć przypadek, ale u Pana Boga nie ma przypadków. Ale to pielgrzymka narodziła się poprzez gdańską pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Ale można powiedzieć jeszcze głębiej, bo tak naprawdę narodziło się też ta pielgrzymka z takiej chęci pielgrzymowania, tak jak to czynią Kaszubi. Od wielu wieków chodzą na jesień, na wiosnę do sanktuarium swoich kaszubskich, do Jasionowa, do Swarzewa, do Wejherowa, a w naszej części gdańskiej, naszej diecezji, ten ruch pielgrzymkowy to tylko do świętego Wojciecha tak naprawdę. Pierw się narodziła pierwsza pielgrzymka Trąbek Wielkich, a 10 lat temu właśnie pierwszy raz wyruszyliśmy śladami błogosławionej Doroty, naszej gdańszczanki, można powiedzieć, która też zainspirowana, ta pielgrzymka została poprzez to, że ta nasza święta gdańska też jest mało znana, a jej charyzmaty są niesamowite, więc zaczęliśmy odbudowywać, można by powiedzieć, kult błogosławionej Doroty w naszej diecezji od naszej pierwszej pielgrzymki śladami błogosławionej Doroty właśnie do Montowów Wielkich.
Dlaczego jest tak mało znana? Nawet za granicą jest bardziej znana niż u nas.
W Mariackim powstał piękny obraz błogosławionej Doroty. Jest co roku procesja błogosławionej Doroty w dzień odpustu, właśnie dzień wspomnienia liturgicznego błogosławionej Doroty, więc zaczyna się odbudowanie kultu. Ja myślę, że Pan Bóg tak też działa w życiu Kościoła, że coś potrzebne jest, to tak zrobi, żeby zadziałało to w Kościele, a błogosławiona Dorota jest taką świętą, która przede wszystkim patronką Pomorza, jest patronką Różańca Świętego, ale to, co jest istotne, jest patronką trudnych małżeństw i patronką kobiet. Więc kiedy widzimy właśnie problemy, kryzysy małżeńskie, ileś rozwodów, które występują w naszej codzienności, to myślę, że ta patronka się tak domaga też o to, żebyśmy korzystali z jej wstawiennictwa. Więc generalnie tak się dzieje, że ta pielgrzymka jest jakby też taką, no właśnie dla nas, propozycją dla tych, którzy na rodzaju problemy, sytuacje.
Jaka była błogosławiona Dorota? Czego możemy się od niej uczyć teraz współcześnie?
To, co można wnioskować właśnie z zapisków jej życiorysu, to ona jest przede wszystkim świętą Eucharystyczną. Napominała kapłanów, nie, o tym, że właśnie, żeby przyjmować Komunię Świętą i to jest bardzo istotne. Uczy nas przede wszystkim to, że na Eucharystii dokonują się rzeczy najważniejsze. Kiedy przeżywała ogromne właśnie te problemy swoje rodzinne, małżeńskie, to Pan Bóg właśnie w Kościele Mariackim dał jej taką łaskę przemiany serca. Zabrał serce kamienne, dał serce z ciała, serce miłujące. Uczy nas wytrwałości, bo błogosławiona Dorota od młodych lat doświadczyła czegoś takiego jak widzenia Jezusa Chrystusa i taka tęsknota za niebem, za miłością Pana Boga. To małżeństwo, które nie było jej planem, powoduje to, że Chrystus daje obietnicę na przykład, że pewne rzeczy się spełnią, że będzie tutaj żyła na ziemi w jedności z Nim. To się spełniło. Ostatni rok życia żyła w ogromnej jedności z Jezusem, właśnie będąc w rekluzie, w Kwidzynie. Więc od błogosławionej Doroty możemy się wiele rzeczy nauczyć. Cierpliwości, przeżywania cierpienia. Ósemka dzieci zmarła podczas dwóch fal epidemii, które były w Gdańsku. Więc życie bardzo mocno naznaczone krzyżem, ale przede wszystkim wiarą. I to, co dzisiaj jest bardzo istotne, czego nam dzisiaj brakuje współczesnemu człowiekowi, to konsekwencji, cierpliwości i zaufania. I dlatego to jest bardzo istotne właśnie w doświadczeniu pielgrzymki, bo błogosławiona Dorota też była osobą, która chodziła na pielgrzymki.
Jak to było? Jak była pierwsza pielgrzymka organizowana? A jak to będzie teraz, już dziesiąta?
Nasza pielgrzymka zawsze jest piątek, sobota po Bożym Ciele. I w tym roku pierwszej pielgrzymki było tak, że Boże Ciało było bardzo późno. Myśmy wychodzili 20 albo 22, pamiętam, czerwiec i było bardzo zimno. Bo bardzo zimno, deszcz padał i tak sobie pomyślałem, mówię, Panie Jezu, pierwsza pielgrzymka i od razu mówię, taka niemoc. A powiem szczerze, że miała taką dosyć ciekawy wymiar, dlatego że tam nigdy pielgrzymka nie przychodziła. Więc było to pewna nowość dla nas, poznaniem nowej trasy. To miało taki niesamowity klimat i też dla mieszkańców, że idzie jakaś pielgrzymka, ktoś, jakieś ileś tam osób, ludzie wyglądali, patrzyli, nie wiedzieli, jak się też w tym odnaleźć troszeczkę. Ale były takie piękne gesty w jednej miejscowości. Mieszkańcy zrobili nam serce przy krzyżu, witając pielgrzymów. Myślę, że ta pierwsza pielgrzymka miała taki swój klimat. Po 10 latach to, co jest piękne, bo ta nasza pielgrzymka też łączy nasze dwie diecezje. Budujemy jedność i to jest też niesamowite, że widzimy już tak po latach to, że na każdym postoju tam mamy poczęstunek. Ludzie się też gromadzą. Później razem przeżywamy mszę świętą na przykład w Montowach na zakończenie pielgrzymki. Przyjeżdżają właśnie, można powiedzieć, osoby z diecezji naszej gdańskiej, elbląskiej i jakby tworzymy jedność. I to jest niesamowite, że patrząc z perspektywy na przykład tych lat, zrobiliśmy małe zamieszanie na tym terenie. I to jest fajna rzecz, która bardzo cieszy, że zamieszanie, które przynosi dobre owoce, budowanie relacji, ale też pokazania Kościoła jako wspólnoty żywej, prawdziwej i odkrywania siebie poprzez właśnie to doświadczenie wspólnego pielgrzymowania w różnych wymiarach właśnie w tej naszej, w dwóch diecezjach. Dlatego jak widzę ten owoc 10 lat, jest to dla nas bardzo, bardzo miłe, sympatyczne i można było powiedzieć, że opłacało się, tak, zaryzykować.
Jeśli ktoś chciałby w tym roku się wybrać i sobie zarezerwować ten weekend, to gdzie musi się zgłosić? Jak ta pielgrzymka wygląda?
Zapisy są na pielgrzymce. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wyruszamy piątek, 9 czerwca. Rozpoczynamy pielgrzymkę mszą świętą w kościele mariackim o 6:30. Około godziny 7:30 wyruszamy na pielgrzymkowy szlak i też możemy się dołączyć w trakcie pielgrzymki. Wyruszamy taką trasą do przejazdowa. Następnie idziemy wzdłuż Martwej Wisły, Trzcińsko, później Błotnik, idziemy do Kiezmarka, później przekraczamy Wisłę i idziemy w stronę Ostaszewa i mamy nocleg w Nowej Cerkwi i drugi dzień rozpoczynamy w Nowej Cerkwi o godzinie 7 rano. Wyruszamy, idziemy w takie miejscowości jak Palczewo, Borenty, Dąbrowa, później jest Lisewo, Kończewice i później są Montowy Wielkie. Msza święta na zakończenie pielgrzymki jest o godzinie około 15:30 jest wejście, więc zaraz po wejściu jest msza święta i serdecznie też zapraszam. To, co jest jeszcze fajne dla tej naszej pielgrzymce, jest to, że jest powrót. W trakcie pielgrzymki zamawiamy autokary, tak więc jest możliwy powrót około godziny 18:30. Autokary będą w Montowach Wielkich, więc można tutaj przyjechać do Gdańska Głównego.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Jest z nami redaktor Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego. Witam serdecznie, Szczęść Boże.
Witam serdecznie.
Dzieją się rzeczy niewyobrażalne po zesłaniu Ducha Świętego, mam wrażenie. Okazuje się, że arcybiskup Tadeusz Wojta, metropolita gdański, wprowadził w naszej archidiecezji posługę diakona stałego. I pierwsza rekrutacja już trwa. I potrwa do połowy września.
Dokładnie. Przed kandydatami, to trzeba powiedzieć, nie jest to łatwa droga. Aczkolwiek Boża droga i dobra, natomiast trwająca, trochę czasu zajmująca 4 lata, bo to są specjalne studia, które trzeba będzie podjąć. Oczywiście kandydaci muszą być już po studiach teologicznych, ale myślę, że warto. A to, co powiedziałeś, to tak, to jest powrót do takiego prawdziwego chyba kościoła, który historycy kościoła znają.
Z dziejów apostolskich.
Można też patrzeć na tą sprawę z drugiej strony, że zaczyna się problem z kapłanami.
I drodzy Państwo, może nim zostać człowiek żonaty, mężczyzna po 35 roku życia z minimum 10-letnim stażem małżeńskim i za pisemną zgodą małżonki. Między innymi.
Jeżeli oczywiście nie jest małżonkiem, to też musi spełniać te kryteria wiekowe, tak jak powiedziałeś.
Więcej na ten temat, bo nie będziemy zdradzać wszystkiego.
Tak, no
zajrzyjcie Państwo do gościa.
Natomiast no, módlmy się też o powołanie i na diakonów, a przede wszystkim na prezbiterów, których właśnie wyświęciliśmy.
Zostali właśnie wyświęceni, dokładnie. Te uroczystości jak zwykle w katedrze oliwskiej, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, módlmy się o świętych kapłanów. No i teraz jeszcze wracając do rodzin zastępczych, bo to święto już za nami.
30 maja, dokładnie.
Dokładnie, a ponieważ jesteśmy też po 1 czerwca, czyli rodzina, dzieci, to gdzieś cały czas jeszcze jest w tej naszych myślach i odwiedziłeś dom, wyjątkowy dom
tak,
imienia Jana Korczaka.
Staram się go co roku odwiedzić, nie tylko...
Który, jak napisałeś, jest domem pełnym radości.
No bo jest, jak to w każdym domu, gdzie są dzieci. Jest radość, jest uśmiech i jest zabawa.
Ale te dzieci na pewno chciałyby mieć swoje rodziny, takie
no
prawdziwe.
No właśnie, i tutaj jest pomysł dla Państwa też, możecie się włączyć w życie tych osób, które, tych dzieci, które tam przybywają, możecie zostać wolontariuszami, możecie też być tak zwaną rodziną wspierającą, wspomagającą. Jest też oczywiście trzecie rozwiązanie, ale na to trzeba trochę czasu.
Drodzy Państwo, jeżeli chcecie zainteresować się tym domem, dziećmi z tego domu, to ulica Polanki, to tam jest ten
tak,
dom.
Tak, i te drzwi są zawsze otwarte i możecie tam śmiało dzwonić, pukać i
no właśnie, jeżeli ktoś by chciał,
was wpuszczą.
To też numer telefonu jest łatwy do zapamiętania, 552 30 40, 552 30 40, także można pod tym numerem też te informacje...
Ale są też i potrzeby oprócz tego, żeby dzieci odwiedzać, są też potrzeby takie materialne, więc jak ktoś chce na różnych polach pomagać, to znajdzie.
I ten dom.
Okazje. Wakacje się zbliżają, oni też chcą wyjechać na wakacje.
Ten dom pełen radości. Drodzy Państwo, a dzięki Państwa udziałowi również jeszcze ta radość może być większa. No i przed nami Katolicy na ulicy, Marsz dla Życia i Rodziny. Katolicy oczywiście w Boże Ciało, więc 8 czerwca. Rozpoczyna się to spotkanie 15.30 w muszli koncertowej przy skwerze kuracyjnym w Sopocie. A i w Rumi jeszcze też w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To jest to miejsce na boisku Salosu przy ulicy Bukowej 7 i tam będzie taki koncert uwielbienia Bogu chwała. Ja pamiętam, kilka lat temu byłem, jak jeszcze ksiądz Kaczkowski żył i on tam świadectwo swoje dawał, kapitalne spotkanie.
No i główne uroczystości.
No i główne uroczystości oczywiście Twardkowa. Przez główne miasto. Zaczyna się wszystko.
Stara trasa, wracamy na starą trasę.
Czyli z Bazyliki Mariackiej do Bazyliki
Świętej
Brigity.
Ale starym szlakiem, już ulice nie są remontowane, także...
I uroczystości rozpoczynają się o godzinie 10, więc zachęcam, żebyście Państwo w tym wzięli udział. O tym Marszu dla Życia i Rodziny będziemy jeszcze Państwa informować, bo on 18 czerwca będzie, więc za tydzień,
będziemy zapisać w kalendarzu, bo tam też szereg, nie tylko marsz, ale potem koncert, no dużo się będzie działo.
A dzień wcześniej, 17 czerwca, drodzy Państwo, Ludzie Pełni Życia. To jest ta konferencja o bliskości z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Mówiliśmy o tym, to w...
Też duża impreza.
Polsat Plus Arenie w Gdyni. Zachęcam Państwa do tego. No, dużo się dzieje. Dużo się dzieje i dużo się będzie działo. Dajmy świadectwo wiary, szczególnie w Boże Ciało. Bardzo
Ci
dziękuję.
Boże Ciało i potem w weekend pielgrzymka.
Piotrze, dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
W drodze.
A na koniec jeszcze dwa zaproszenia. To tu stół. To wydarzenie artystyczne upamiętniające Jana Pawła II i jego zasługi dla Polski. Koncert odbędzie się w przyszłą niedzielę, 11 czerwca o 19 w kościele świętego Franciszka z Asyżu w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 186. W związku z pamiętną wizytą papieża Polaka w Gdańsku w 1987 roku Biuro Wydarzeń Kulturalnych Instytutu Pamięci Narodowej pragnie przybliżyć widzom sylwetkę papieża Polaka, który zmienił bieg naszej historii. Przy wtórze chorału Gregory oraz pieśni maryjnych usłyszymy historię życia papieża we wspomnieniach bliskich Karola Wojtyły, które malują obraz człowieka głęboko zakorzenionego w wierze i z troską patrzącego na losy rodziny, ojczyzny i świata. Wystąpią m.in. kwartet wokalny Floridus, na skrzypcach zagra Tomasz Chyła, fragmenty papieskie recytować będzie Jakub Kornacki.
Koncert uwielbienia w duchu i prawdzie odbędzie się w Gdyni w uroczystość Bożego Ciała. Koncert będzie nie tylko uroczystością religijną, ale i sposobem aktywizującym mieszkańców. Weźmie w nim udział blisko 50 muzyków, chórzystów i śpiewających artystów. Nad całością czuwać będzie Bogna Sfiło, wśród wykonawców Emilia Osowska z zespołu Le Femme. Początek koncertu w Kościele Ojców Franciszkanów w Boże Ciało o 19:00. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Żegnam się z Państwem, życząc pięknej niedzieli. Pamiętajmy o przygotowaniach do uroczystości Bożego Ciała. A może ktoś wybierze się na pielgrzymkę do Montowów, do błogosławionej Doroty? Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.